Włodzimierz Raszkiewicz, dzień dobry, witamy. Dzisiaj w audycji Rafał Król. Jak go najprościej przedstawić? Jako kogoś, kto lubi trekking ekstremalny, chyba tak. Właśnie wrócił z kolejnej ekspedycji do Ameryki Południowej. Już się cieszę na ciekawą opowieść. Zapraszam.
Kawałek świata i herbata w Radiu Gdańsk.
To będzie trudna rozmowa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Rafał Król.
Witaj
wrócił
w Łodzku.
Z kolejnej wyprawy.
Tak, z ekspedycji bardzo dziwnej i zupełnie odwrotnej niż poprzednia, bo rok temu to była bardzo mokra wyprawa morskimi kajakami dookoła północnego Spitsbergenu i wtedy jak nas te fale zalewały, jak się Damian o mało nie utopił w kajaku, który mu zaczął przeciekać, to sobie pomyślałem, kurde, ostatnia mokra wyprawa na wiele lat, następna będzie sucha. No i była sucha, bo pojechaliśmy na pustynię w Andy Środkowe, w jedno z najbardziej suchych miejsc na Ziemi, gdzie znajduje się najwyższy wulkan na świecie. Wyobraźcie sobie Państwo największą górę z dziurką w środku na Ziemi.
Taka jest w Andach właśnie?
Taka jest właśnie w Andach. Nazywa się Nevado Ojos del Salado. Ma 6893 metry. I przez wiele lat się zastanawiali geolodzy i wspinacze, czy przypadkiem ona nie jest najwyższym szczytem Ameryki Południowej. Czy nie jest tak, że ona jest wyższa niż Aconcagua. Jednak Aconcagua jest dosłownie kilka metrów wyższa. Natomiast Nevado Ojos del Salado jest górą niezwykłą z wielu względów.
A ja muszę wytłumaczyć jedną rzecz, dlaczego ja boję się trochę tej rozmowy. Dlatego, że ja twojej wyprawy nie zdokumentowałem. Wspomnienia przywozłeś jeszcze w głowie, tylko w głowie.
Uwielbiam te rozmowy z tobą, ponieważ ty wiesz, że ja gdzieś byłem, ale nic więcej o tym nie wiesz, więc...
Ty jeździsz w miejsca nieoczywiste.
Ja jeżdżę w takie miejsca, które są skrajne, ale również mają te moje podróże, te moje ekspedycje jakieś drugie albo trzecie dno. To była kolejna jakaś taka moja wyprawa, która miała akcent patriotyczny. Dlaczego? Dlatego, że ten najwyższy wulkan na świecie jako pierwsi w ogóle zdobyli Polacy. W 1937 roku dwóch Polaków, pan Wojsznis i pan Szczepański, podczas drugiej wyprawy andyjskiej, która trwała w roku 1936 i 1937, oni w lutym 1937 roku jako pierwsi ludzie zorganizowali karawanę, wielomiesięczną podróż przez morze i tak dalej i weszli jako pierwsi ludzie na to Nevado Ojos del Salado. I mój pomysł był taki, żeby w 80. rocznicę, czyli w 2017, żeby na to 80-lecie zdążyć, no i żeby, ja sobie pomyślałem w ogóle, że fajnie by było pokazywać taki pozytywny polski patriotyzm, poprzez odkurzanie jakichś fantastycznych gości, ludzi, którzy robili niezwykłe rzeczy w niewyobrażalnie ciężkich czasach, kiedy nie było sprzętu, nie było logistyki, GPS-ów, map, dróg, ani niczego innego. I my takich bohaterów też mamy. Ma takich bohaterów, mają Stany Zjednoczone, mają Norwegowie i Norwegowie robią z tego świetny przemysł.
Tylko przyznajmy, ci nasi bohaterowie są zwykle bardzo zakurzeni.
Oni są bardzo zakurzeni i
zapomniani.
Strasznie mi zależało na tym, żeby ich odkurzyć. Bardziej udokumentować albo spróbować pokazać świat i warunki, z którymi oni się musieli borykać, niż wejść na szczyt, bo ten szczyt Nevado Ojos, on jest taki, on jest drugi albo podwójny. Dlaczego drugi? Bo to jest druga co do wysokości góra w Ameryce Południowej. To jest druga co do wysokości góra na półkuli południowej Ziemi i druga co do wysokości na półkuli zachodniej. Taka wiecznie druga. Ale ta góra jest również, ona jest dwoista ze względu na możliwość wejścia. Ponieważ ona stoi na granicy Chile i Argentyny. I teraz wyobraź sobie, że kto chce wejść szybko na Nevado Ojos del Salado i jedzie sobie do Chile, wsiada w jeepa, którym wjeżdża prawie na 5,5 tysiąca, tam stoi schronisko, obok posterunek policji, wykupuje pozwolenie i dwa dni później jest na szczycie. Natomiast od strony Argentyny trzeba dolecieć, dostać się do Buenos Aires, potem czeka nas 17 godzin na pół leżąco w autokarze pierwszym, dostajemy się do miasteczka La Rioja, z którego trzeba się dopiero dostać w Andy, do takiego malutkiego miasteczka ostatniego, które się nazywa Fiambala, i stamtąd dopiero się zaczyna prawdziwa karawana. I ta karawana to nie są jeepy, to są muły. Gaucho, który cię prowadzi, ma osprzęt, siodło, derkę, pod którą śpi, poncho, takie samo jak 100 lat temu. I nagle jesteś w takich czasach jak ci pionierzy. Tam nie ma telefonów komórkowych, bo nie ma zasięgu. Nie ma prądu. Tam działa tylko to, co działało 100 lat temu. Ja miałem do wyboru albo łatwe wejście, albo podróż w czasie. I sobie pomyślałem, że...
Jak cię znam, to wybierasz niewygoda równa się przygoda.
Oczywiście. Niewygoda, marsz przez pustynię, stopniowe zdobywanie wysokości.
Bo to ma smak?
To jest również poczucie tego, że świat nam się strasznie szybko globalizuje. Jeżeli ja tego świata nie udokumentuję i nie zobaczę teraz, to jego już za 10 lat w ogóle nie będzie. Czy za 20. To było dla mnie strasznie ważne.
Bez przemysłu turystycznego.
Bez przemysłu turystycznego. Bez dróg, bez telefonów komórkowych, bez baz, bez hoteli, bez budek z Coca-Colą, bez niczego. Indianin, gaucho, muły, które im wyżej są, tym bardziej robią się nerwowe, zaczynają gryźć, kopać. Trzeba im pętać nogi w nocy, bo one uciekają za wszelką cenę na dół. Uciekają tam, gdzie jest woda, gdzie jeszcze rośnie jakaś trawa, a te muły tak naprawdę wynoszą nam bagaże na wysokość 5000 metrów. Jest to strasznie daleko od tej wioski Fiambala, od tego ostatniego miasteczka. Codziennie niewyobrażalnie pali słońce. To znaczy, ja byłem na pustyniach, byłem w górach wysokich, ale nigdy nie było tak, że jest plus 35 w cieniu, a jak zaczyna wiać wiatr z gór, to ten wiatr ma minus 8 w tej samej chwili. Więc pęcherz na nosie, w którym ja miałem trochę surowicy, bo tam sobie trochę przypiekłem nos, on po prostu eksplodował jak jajko w kuchence mikrofalowej. Więc tam są bardzo trudne warunki, jest bardzo skrajnie. Tam trzeba bardzo uważać na wszystko, czego się dotyka, bo coś, co wygląda jak połać mchu, zachęca cię, żeby usiąść. Siadasz pierwszy raz i to jest po prostu, to tak kuje, jak kolce kaktusa, jeża. To jest najeżone małymi takimi igiełkami, które ci włażą wszędzie. Możesz się skaleczyć, rozedrzeć sobie łapę o dowolny mały krzaczek. Takie kępy traw, które fajnie wyglądają na zdjęciu, są po prostu ostre i rozdzierają ci łapy, spodnie, więc cokolwiek tam jest, musisz to omijać. Przyroda jest bardzo szczątkowa, ale jest bardzo agresywna.
Ale to jest trekking, rozumiem, to jest przyjemność. To nie jest ekstremalne wyzwanie.
To jest ekstremalne wyzwanie, dlatego że to jest 5 dni przez pustynię z wysokości 3600 metrów na ponad 5000. To po pierwsze. Po drugie, nie można dziennie robić większego przewyższenia niż te 300-400 metrów.
Trzeba się aklimatyzować.
Trzeba się aklimatyzować, dlatego że w warunkach takich, powiedzmy sobie, jak mamy w Alpach czy w Himalajach, jest lodowiec, jest jakaś woda. Powinniśmy pić 3-4 litry dziennie, bo jest temperatura minus 5, minus 10, ale myśmy mieli temperaturę plus 35. I dzięki...
Na tej wysokości?
Tak. Przy czym temperatura po zachodzie słońca spadała w ciągu godziny o 30-40 stopni.
Aha, rozumiem.
Więc naprawdę jazda jest absolutnie inna niż w Himalajach, w Hindukuszu, w Karakorum. Ja byłem w Karakorum. To jest naprawdę zupełnie inna kategoria wagowa.
A ten sam wulkan jest czynny?
To jest dobre pytanie i na nie, nie można odpowiedzieć ani tak, ani nie. To znaczy, on nie jest wulkanem wygasłym, ale nie jest wulkanem czynnym. On jest wulkanem uśpionym, ponieważ ostatnia erupcja na nim miała miejsce około 750 roku naszej ery. Natomiast w latach 90. XX wieku on dymił. Generalnie teraz jest spokojny i jak myśmy podchodzili, to tam się nic nie działo. Więc to jest wulkan uśpiony. No i tutaj problemem była odległość, logistyka i ta niezwykle taka agresywna przyroda, szczątkowa, pustynna. No i to, że naprawdę wiały huraganowe wiatry. Myśmy mieli, dostaliśmy do testowania taki bardzo fajny namiot pewnej włoskiej firmy I ten namiot, jak go tak dostałem, sobie pomyślałem, kurczę, dlaczego on ma tyle, aż tyle masztów? I się okazało, że te maszty tworzą taką konstrukcję, która jest odporna na wiatry z każdej strony. I to nam się bardzo przydało i bardzo nam to uratowało zatki w wielu takich momentach.
To jak było na tym szczycie?
Myśmy na szczyt nie doszli, niestety, ale udało nam się ujść z życiem. A przygoda była taka, że początkowe dni trekkingu wiodły wzdłuż strumienia. Wyobraź sobie strumyk szerokości pół metra. Na metr od niego z każdej strony rosną trawy, ale dwa metry dalej już nie ma niczego, jest pustynia. I teraz powyżej tego strumienia masz kolejne kilka dni przez pustynię i wchodzisz coraz wyżej, ale wody już masz w bukłakach. Trzeba ją nieść, aż dojdziesz do pierwszego lodu. Ale lód w Ameryce Południowej to nie jest lód lodowca, bo tam, gdzie w Europie byłby język lodowca, w Alpach, czy powiedzmy gdzieś tam w Hindukuszu, czy w Himalajach, to tam stoją penitenty. Penitenty to jest coś nieprawdopodobnego, ponieważ to są takie stożki, które pierwszym zdobywcom i konkwistadorom, którzy przyjechali i w ogóle odkrywali Amerykę Południową, kojarzyły się ze spiczastymi czapkami mnichów pokutnych. Los penitentos, czyli pokuta. I teraz wyobraź sobie, że takie zjawisko jest tylko na równiku. Jeżeli słońce świeci pionowo z góry, to wytapia śnieg tak pod kątem 9 do 11 stopni i nie masz lodowca. Masz tysiące takich czapeczek, które
takich
stoją.
Stożków,
takich stożków, które stoją. One mogą mieć między pół metra wysokości do dwóch metrów. A czy ty miałeś okazję już obejrzeć zdjęcia?
Nie, jeszcze nie widziałem.
Jeszcze nie widziałeś zdjęć. I jak zobaczysz zdjęcia, to zobaczysz pole penitentów. I teraz w każdym razie, dlaczego o penitentach? Ponieważ to te penitenty, jak się skończył strumień, były naszym jedynym źródłem wody. Na takich wysokościach powyżej 3,5 tysiąca metrów trzeba pić dziennie 4-5 litrów, ponieważ my się odwadniamy, ponieważ tego wymaga klimatyzacja, ponieważ jesteśmy dodatkowo na pustyni. I teraz ja współpracuję z różnymi firmami, dla których testuję różne sprzęty, gadżety, ubrania. Dostaliśmy taką obsypaną nagrodami maszynkę do gotowania, taki palnik, który nam się świetnie sprawował na wysokości do 4000 metrów. Ale mieliśmy taki dzień, że muły cały czas uciekały temu naszemu gaucho. Pogoda się zaczęła psuć i myśmy zrobili taką rzecz straszną, bo jednego dnia zrobiliśmy przewyższenia 1300 metrów.
Za dużo.
Za dużo.
Nierozsądnie.
Nie było innego wyjścia. To znaczy on już tracił każdego dnia tyle czasu, żeby te muły złapać, żeby one mu nie uciekały, że kiedy rano im rozpętywał te pęciny, żeby one już mogły iść do góry, to on tracił strasznie dużo czasu, żeby je zaganiać do góry. I myśmy nagle z wysokości te 4300 wylądowali na 5600. Mieliśmy resztkę wody w bukłaku, a jak chcieliśmy ugotować wodę, to się okazało, że nasz palnik ma za mało tlenu. Bo na wysokości 5600 metrów jest już mniej niż połowa tlenu tego, jaki mamy tutaj nad morzem. I się okazało, że nie jesteśmy w stanie tego palnika rozpalić. To była noc, wiatr wiał coraz mocniej, nam już języki stały kołkiem, potrzebowaliśmy wypić kilka litrów wody, ale żeby wypić wodę, to musieliśmy odpalić maszynkę i stopić wodę z penitentów. No ale okazało się, że palnika nie da się włączyć. Nad ranem wykończeni już bardzo źle żeśmy się czuli, mówiliśmy już niewyraźnie, kręciło nam się w głowie. Borys nalegał, żebym mu dał tabletkę przeciwbólową na ból głowy, ale ja mówię, słuchaj, nie możemy łykać tabletek przeciwbólowych bez wody i na pusty żołądek, no bo to po prostu nas wykończy. Dotrwaliśmy do świtu te kilka godzin, zapakowaliśmy do ogromnych plecaków namiot, trochę jedzenia i już bardzo się zataczając, zaczęliśmy schodzić w dół. Teraz wiedzieliśmy, że nie mamy palnika, nie mamy wody, jesteśmy bardzo odwodnieni. Po kilkunastu godzinach zejścia, wykończeni, właściwie prawie na czworakach, dotarliśmy do początku strumienia. Dotarliśmy do pierwszej wody, która płynęła i nie była uwięziona w postaci lodu. Ja miałem wtedy potworne przykurcze, byłem bardzo odwodniony, głowy nas bolały przepotwornie. Jeszcze po drodze miałem taką przykrą historię, że dostałem takiego strasznego skurczu uda. I normalnie wiesz, jak to jest. Skurcz łapie cię i puści cię po chwili i rozciągniesz tą nogę, a wyobraź sobie taki skurcz, który trwa pół godziny. Zacząłem patrzeć, Borys mi zaczął umykać z pola widzenia. No po prostu on się tam poruszał troszkę szybciej ode mnie. Mi ta noga bardzo doskwierała. Jedyną rzeczą, jaka mi przyszła do głowy, to po prostu miałem gdzieś wpięte w kieszonce bocznej plecaka kilka agrawek. Sobie te agrawki, wiesz, wbiłem w mięśnie i wtedy mnie puściło. Jakoś się doczłapaliśmy.
To ty, pionierze, nie żałujesz, że nie poszedłeś od tej strony chilijskiej?
Wiesz co, znaczy, żałuję tego cholernego palnika. Tego, że zaufałem firmie i produktowi, który jest obsypany nagrodami, który, wiesz, to nie jest tak, że to był prototyp. To jest coś, co jest na rynku od roku i wszyscy mówią, że to jest takie super, super. A ja to wziąłem na 5600 i się okazało, że być może w Alpach to jeszcze działa, natomiast w Andach już niekoniecznie. Nie żałuję. Przeżyliśmy fantastyczną przygodę, mamy rewelacyjne zdjęcia, odkurzyliśmy polskich pionierów. Udało nam się samemu poradzić i wyjść z opresji. Jesteśmy cali, zdrowi, mamy fantastyczną historię. Borys zabrał drona i nakręciliśmy przefantastyczne sceny, które pokazują ten cały świat tych pierwszych pionierów z zupełnie innej perspektywy. Ale poza tym mamy fantastyczne zdjęcia Borysa.
Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo. Jeżeli mogę, jeszcze to jest dla mnie bardzo ważne, bo to był taki projekt za nasze pieniądze. To znaczy za nasze osobiste pieniądze, natomiast otrzymaliśmy patronaty od pana marszałka województwa pomorskiego i od pana prezydenta miasta Gdyni, w którym mieszkam, więc jest mi strasznie miło i bardzo dziękuję za te patronaty i za takie wsparcie instytucjonalne tej imprezy, która była po części patriotyczna. Także bardzo dziękuję za to.
Naszym gościem był Rafał Król.
I po herbacie. Dolewka jest możliwa na www.radiogdańsk.pl. Włodzimierz Raszkiewicz. Do usłyszenia.